Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Chciałbym powiedzieć Wam o czymś, co jest niesamowicie istotne, co jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Tak łatwo jest o tym zapomnieć, o czym będę mówił, kiedy przechodzimy przez trudny czas. Tak łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy przechodzimy przez trudny czas, czy to, co za chwilę będę mówił, jest prawdą, czy to nie jest prawda. Chciałbym, abyśmy otworzyli to, o czym będę mówił, w dwóch aktach. To dwa akty całej historii. Pierwszy akt odbywa się w Księdze Joba, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 12. Myślę, że zaraz Grzesiu nam to pięknie wrzuci. I sobie to przeczytamy, bo to jest ważne. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też kto? Szatan. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan i dodał, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To jest człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. A szatan odpowiedział mu, czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czyż nie otoczyłeś troską jego samego, jego domu i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławisz dziełom jego rąk. Dzięki tobie jego dobytek mnoży się na ziemi. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co ma i zobaczymy, czy nie zacznie ci zło rzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Okej? Okay? Ważna historia. Musimy się tutaj zatrzymać. Kto stawił się przed Bogiem? Synowie Boży, aniołowie i był też tam szatan. Bóg chwalił się kim? Jobem. Czy widziałeś mojego sługę Joba? I w tym momencie szatan powiedział, jak to szatan, czy za darmo Job jest taki bogobojny? Czy za darmo on tobie służy? Czy to jest za darmo? Ale dotknij tego tylko, co on ma i zobaczysz, że będzie ci zło rzeczył. I w tym momencie Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. W czyjej mocy? Szatana. Bóg mówi, okej, wszystko, co ma Job, jest diable w twojej mocy. Tylko jego samego nie dotykaj i szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Okej? Ważne jest, żebyś zapamiętał. Przychodzi szatan, podważa wiarygodność Joba i dalej Bóg mówi do szatana, wszystko, co ma Job, jest w twojej mocy, ale jego samego nie dotykaj. Okej? Idziemy dalej. Akt drugi. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Joba jedli i pili wino w domu swojego najstarszego brata, przybył do Joba posłaniec z doniesieniem. Zaprzęgi orały, a oślice pasły się obok nich. Wtedy napadli nas Sabejczycy, zagarnęli dobytek, a służbę wybili mieczem. Tylko mnie się udało uciec, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze dobrze nie skończył i już zjawił się następny posłaniec. Ogień Boży spadł z nieba, oznajmił, spalił trzodę i służbę. To ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny mówiąc. Chaldejczycy wystawili trzy oddziały i napadli na wielbłądy, uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł, twoi synowie, twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w cztery naroża domu. Dom zawalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym powiedzieć. Wtedy Job wstał, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu i powiedział, nagi wyszedłem z łona matki, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione imię Pańskie. Mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył i nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Dalej ta historia się rozwija ze względu na czas, nie będziemy jej dotykać, ale w końcu Bóg pozwala diabłu, aby dotknął ciała Joba. Tak? Pamiętacie? On dotyka ciała Joba, diabeł dotyka ciała Joba i w tym momencie Job zaczyna poważnie chorować. Okej? I tak to się kończy. I teraz dochodzimy do meritum sprawy. Meritum sprawy polega na tym, że w Starym Testamencie mamy pewien problem. W Starym Testamencie jest pewien problem. Problem, który polega na tym, że po pierwsze jest totalnie zaburzony prawdziwy obraz Boga w Starym Testamencie. Bóg nigdy w pełni nie objawił się w Starym Testamencie. Nigdy. To nigdy nie nastąpiło. On objawiał się przez swoje imiona, mówiąc: jestem Jahwe Rafa, Pan, który jest lekarzem, jestem Jahwe Irech, Pan, który cię zaopatruje, jestem Jahwe Roi, Pan, który jest twoim pasterzem, ale on nigdy nie objawił się w pełni w Starym Testamencie i ludzie nie mieli zrozumienia w Starym Testamencie, jaki jest Bóg. Księga Joba, 42 rozdział i wersety od 5 do 6 pokazuje nam pewną prawdę, że Job zrozumiał, że twórcą nieszczęścia, jakie go spotkało, był Bóg. Job miał takie zrozumienie. Co miał Bóg wspólnego z nieszczęściem Joba? Czy Job spowodował, że zabrano mu wszystko i stracił... Przepraszam, czy Bóg spowodował, że zabrano mu wszystko? No tak albo nie. Nie, kto to zrobił? Szatan. Co myślał Job? Że zrobił to Bóg. Idziemy dalej i Księga Joba, 42 rozdział, wersety od 5 do 6, Biblia mówi tak. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Job nie miał zrozumienia tego, kim jest Bóg. Nie miał. On powiedział w ostatnim rozdziale Księgi Joba, że tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, ale teraz ujrzałem cię. Tak? Teraz ujrzałem cię i Job mówi: wycofuję wszystkie słowa, które mówiłem na twój temat, bo po prostu nie miałem zrozumienia. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Tak? Ma to sens? Kolejna rzecz, która się wydarza, jeśli chodzi o Joba, to jest to, że Job nie rozumiał Boga, ponieważ świadomość tożsamości Boga jego była totalnie, ale to totalnie cząstkowa. Kto z was wie, w jakich czasach żył Job? W czasach Abrahama. Job żył w czasach Abrahama. Czyli żył przed przymierzem z Mojżeszem, żył jeszcze przed przymierzem z Abrahamem. Poznanie Boga przez Joba było cząstkowe, nie było pełne. Dlatego Job interpretował wszystko, co mu się dzieje, w taki sposób, że zrobił mu to Bóg. Bo on nie znał Boga. Kolejna rzecz jest taka, że Job nie miał relacji z Bogiem w porównaniu na przykład do Noego. Księga Joba, 1 rozdział, 8 werset. Zobaczcie, co mówi Biblia. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan i dodał: tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. To, co jest mówione o Jobie, to jest to, że on był sługą. Widzicie to? On był sługą. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Job nie miał bliskiej relacji z Bogiem, bo jego relacja z Bogiem polegała na tym, że składał ofiary, bo bał się, że dotknie jakiekolwiek przekleństwo jego dzieci, bo dotknie przekleństwo jego dzieci, należy złożyć ofiarę, bo dzieci mogły coś nawywijać. To nie była relacja miłości, to była relacja strachu. To była relacja religijna, która była pomiędzy Bogiem a Jobem, bo Job nie znał w pełni Boga. Ale popatrzcie sobie, jak jest opisany Noe. 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, 9 werset. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. I to jest kluczowe. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Zobaczcie, sprawiedliwość Joba wynikała z tego, że Job wiedział, że jest sługą Boga, żył w bojaźni, żył w taki bardzo poprawny, religijny sposób. Ale kiedy patrzymy na Noego, który również był sprawiedliwy, to Biblia mówi, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. Nasza świętość, nasza, jakość naszego życia ma nie wypływać ze strachu przed Bogiem, ale ma wypływać z relacji z Bogiem. Noe żył sprawiedliwym życiem, ponieważ Noe przyjaźnił się z Bogiem. Tak? Ma to sens? Ma to sens. Kolejna rzecz jest taka, że w Starym Testamencie wszelki przejaw ponadnaturalności był rozumiany jako dzieło Boga. Wszystko, co działo się i co było ponadnaturalne, co było niezwykłe, co było niewytłumaczalne, wszystko, ale to wszystko przypisowano Bogu. Tak wyglądał Stary Testament w kontekście Pana Boga. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie ma, w Starym Testamencie jest nie tylko zaburzony obraz Boga, ale przede wszystkim jest zaburzony obraz szatana. Po pierwsze, postać diabła była wspomniana tylko kilkukrotnie w Starym Testamencie. Diabeł w Starym Testamencie pojawia się kilka razy. Nie kilkadziesiąt, ale on się pojawia kilka razy. W ogrodzie Eden pojawia się w postaci węża. Natomiast nie widzimy nawet, jaki jest szatan. Nie widzimy go. Nie widzimy go. Kolejna rzecz jest taka, że nie przypisywano mu zła, bo ludzie mieli brak świadomości, że on w ogóle istnieje. Żydzi w Starym Testamencie, oni nie mieli świadomości, że diabeł w ogóle istnieje. Oni nie wiedzieli do końca, kto to jest. Oni nie rozumieli, bardzo często jakby anulowali jego istnienie. Co powodowało, że wszystko, co ponadnaturalne, przypisywano Bogu. Człowiek nie był gotowy na objawienie postaci diabła w Starym Testamencie, bo był bezbronny. W Starym Testamencie nie czytamy o żadnych egzorcyzmach. W Starym Testamencie nie czytamy, że podszedł Eliasz i wyrzucił złego ducha z kogoś tam. Nie ma takiej sytuacji. Człowiek w Starym Testamencie nie miał autorytetu nad diabłem i był kimś, kto nie miał świadomości w ogóle, że ktoś taki istnieje. Powoduje to kolejny problem. Zaburzony obraz źródła problemu w naszym życiu. I tutaj dochodzimy do meritum sprawy. Ilu ludzi ja słyszałem, którzy mówili, że to właśnie dlaczego Bóg zabrał kogoś tam albo kogoś tam. To jest właśnie ten problem. Bóg jest dawcą życia, a nie śmierci. Bóg jest dawcą życia, a nie śmierci. Bóg, tak jak w przypadku Joba, Bóg nie miał nic wspólnego z tym, że Job został obrabowany ze wszystkiego i nie miał nic wspólnego z chorobą Joba, pomimo tego, że Job myślał, że Bóg mu to uczynił, pomimo tego, że myślał, ludzie myśleli, że Bóg mu to uczynił, bo nie rozumieli Boga. I teraz popatrzmy na źródło problemów. Kiedy popatrzymy sobie na księgę Joba znowu, to tam występują cztery postaci, tak zwani przyjaciele Joba. No, większość z nich to tacy średni przyjaciele. Pojawił się Elifas, który powiedział do Joba: słuchaj, to wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu, te wszystkie problemy, to wiesz, jaka jest przyczyna. Przyczyna jest prosta. To jest grzech. Musi być grzech w twoim życiu, skoro teraz cierpisz. Tak? Okej? To jest coś, co powiedział Elifas. Kolejny przyjaciel to był Bildad. Oby Bóg cię chronił od takich przyjaciół. Bildad, wszystkie jego wypowiedzi można podsumować w jednym zdaniu. Job był hipokrytą. Żyłeś obłudnie. Jedno mówiłeś, drugie robiłeś. Żyłeś obłudnie i dlatego dopadło cię, co cię dopadło. Był jeszcze Zofar, kolejny przyjaciel, który powiedział: coś musiało się wydarzyć, że tak jest w życiu Joba. Coś musiało się wydarzyć w twoim życiu, że takie są konsekwencje. Coś musiało się wydarzyć. I ostatni przyjaciel Joba, który został pochwalony przez Boga, że mówił prawdę, nazywał się Elihu, powiedział coś takiego. Znaczy ja to parafrazuję. Cierpienie ma wyższy cel. I dochodzimy do meritum sprawy. Księga Joba kończy się w taki sposób, że wszystko, co zabrano Jobowi poza jego dziećmi, zostało podwojone. To nie jest tak, że my cierpimy bez sensu. Bóg ma zawsze swoje wyjście. Bóg ma zawsze odpowiedź na cierpienie. Bóg ma zawsze coś w zanadrzu, co chce nam dać. To nie jest ani cierpienie, ani choroba. To jest coś, co Bóg ma dla nas. To jest to, że Bóg podwoił wszystko, co miał Job. Wszystko, co dobre, podwoił z wyjątkiem dzieci. I teraz popatrzmy na Nowy Testament. To jest tak, jakby ktoś zdjął ci... Jak to się nazywa? Zasłonę z oczu. Dlatego, że w Nowym Testamencie mamy bardzo klarowny obraz Boga. Ewangelia Jana, 1:18. Popatrzcie, co mówi Jezus. Boga nikt nigdy nie widział, objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Biblia mówi jedną rzecz. Jezus, będąc na ziemi, objawił nam, jaki jest Bóg. I teraz popatrzmy sobie na życie Jezusa. Czy Jezus zesłał jakąkolwiek chorobę na kogokolwiek w jednej z Ewangelii? Absolutnie nie. Czy Jezus okradł kogokolwiek, kiedy patrzymy na Ewangelię? Absolutnie nie. Czy Jezus zrobił komuś krzywdę w wszystkich Ewangeliach? Absolutnie nie. Kiedy patrzysz na życie Jezusa, to jest to, On objawił Ojca. On objawił w pełni, jaki jest Bóg. W Starym Testamencie Bóg nie mógł się w pełni objawić, bo w Starym Testamencie nie było Ducha Świętego, który mógł zamieszkać w nas i przyniósł nam zrozumienie. Dopiero Duch Święty z Chrystusem przynoszą pełne zrozumienie tego, jaki jest Bóg. Mamy też klarowny obraz Jego woli. Popatrzcie. Jana 6:38. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Wszystko, co robił Jezus na ziemi, to było wypełnienie Bożej woli. Dlaczego ja mam takie przekonanie, kiedy modlimy się o Wojtka, modlimy się o jego uzdrowienie, to jest całkowitą Bożą wolą, abyśmy modlili się o Wojtka i aby Wojtek był zdrowy. To jest Bożą wolą. Dlatego modlę się o to, nie mogę doczekać się tego, co będzie za tydzień. Spodziewam się każdego dnia dobrych wiadomości i wierzę, że Bóg to wszystko poskłada w taki sposób, w jaki my nie bylibyśmy w stanie tego sobie nawet wymyślić. Bo to jest Bożą wolą. Ewangelia, 1 list Jana, 3:8. Syn Boży właśnie po to się pojawił, aby położyć kres jego dziełom, dziełom diabła. Jezus przyszedł niszczyć dzieła diabła i my jesteśmy posłani przez Jezusa tutaj na ziemię, aby niszczyć dzieła diabła. Dziełem diabła jest choroba, dziełem diabła jest zniewolenie, dziełem diabła jest jakikolwiek grzech. Chrystus nas posłał, abyśmy niszczyli dzieła diabła. Kolejna rzecz. Pojawił się w Nowym Testamencie klarowny obraz diabła i jego działania. Ewangelia Jana, 10:10. Jeśli chciałbyś wiedzieć, jaki jest diabeł, to powiem ci, jaki jest diabeł. Popatrzcie. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. To jest cel diabła. W moim życiu, w twoim życiu, to jest cel diabła. Aby cię okraść, okradł Joba, okradł. Aby cię doprowadzić do śmierci, aby cię zniszczyć. Chciał to zrobić w życiu Joba? Absolutnie tak. I on ciągle robi to w naszym życiu. Ale Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały, co? Życie. I to nie jakieś tam życie, żeby przetrwać do końca. Życie w całej pełni, życie pełne obfitości, to jest życie, które daje Jezus. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety 8 i 9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. To jest to, co robi diabeł. On chodzi do... Możesz się z tym nie zgadzać, to nie ma znaczenia. On i tak chodzi dookoła nas. On chodzi dookoła nas, krąży niczym ryczący lew, który wypatruje łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. O czym mówi Piotr? To dotyczy wszystkich chrześcijan. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to diabeł chodzi dookoła ciebie i ryczy, i krzyczy. Co on krzyczy do ciebie? Wszystko, co diabeł krzyczy do nas, to jest kłamstwo. Kiedy dajemy moc diabłu? Kiedy wierzymy jego kłamstwom. Kiedy wierzymy jego kłamstwom, w tym momencie wzmacniamy diabła. Zobacz, on ciebie nie dotyka, on krzyczy. On krzyczy. Jeśli uwierzysz w kłamstwo, to dodasz mu siły. Popatrz. Diabeł chodzi dookoła mnie teraz i mówi, zobacz, to już jest koniec, to już jest koniec. To jedyne, co on może powiedzieć, to jest to, że jest koniec. Jeśli ja w to uwierzę, to co to spowoduje? Że będzie koniec. Przychodzi diabeł do życia Wojtka i mówi, to już jest koniec, to już jest koniec. Jeśli uwierzymy w to, że to jest koniec, to się poddamy. Ale ja w to nie wierzę, to nie jest koniec. Bóg ma ostateczne słowo, żaden diabeł. Bóg ma ostateczne słowo, a jego wolą nie jest nas okradać, nie jest nas zażynać ani niszczyć. Jego wolą jest to, aby dawać nam życie. Łukasza 10, rozdział 19, werset. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Chrystus mówi, dałem wam władzę deptania po wężach i skorpionach. Co to są węże i skorpiony? To jest każde dzieło diabła. To jest choroba, to jest zniewolenie. Wiecie, wszystko się zmienia w naszym chrześcijaństwie, kiedy wyganiasz demony z ludzi. Kiedy bierzesz w tym udział, kiedy widzisz moc autorytetu Chrystusa. Kiedy widzisz moc autorytetu Chrystusa. Kiedy widzisz, że On jest ciągle żywy, że to Słowo jest ciągle prawdziwe. Kiedy widzisz, że na dźwięk imienia Jezusa Chrystusa demony wychodzą z ludzi z hukiem. Tak samo jest w kwestii choroby, tak samo jest w kwestii wielu rzeczy. Bóg dał nam autorytet, nie żebyśmy żebrali, ale żebyśmy egzekwowali autorytet, który On nam dał. Mamy nakazywać diabłu, aby się wynosił w imieniu Jezusa Chrystusa. Nowy Testament pokazał też nam kolejną rzecz. Klarowny obraz problemu w naszym życiu. W naszym życiu są różne problemy, natomiast jedno jest pewne. Nie możemy wszystkich problemów wrzucić do jednego worka, ponieważ one mają różne źródło. Po pierwsze, pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, są konsekwencją naszych uczynków. List do Galacjan mówi o tym. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Cokolwiek siejesz, to i będziesz zbierał. Tak? Jeśli siejemy złe rzeczy, to jakie rzeczy zbierzemy? No to jest proste. Jak idziesz siać pszenicę, to zbierasz pszenicę. Jak idziesz siać owiec, to zbierzesz owiec. Jak idziesz cokolwiek, tu się kończy moja wiedza odnośnie zbóż. Cokolwiek siejemy, zbieramy. Czyli konsekwencja naszych uczynków. Druga rzecz, musimy pamiętać, to jest źródło naszych problemów, to jest to, że żyjemy w upadłym świecie. Nie żyjemy w doskonałym świecie. Ja wam coś powiem. Na ziemi wcale nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Wiecie, że przez cały czas istnienia świata było 200 kilkadziesiąt lat, kiedy nie było wojny. W całych latach istnienia świata było tylko 200 ileś lat, kiedy nie było wojny. Człowiek walczy cały czas. Jesteśmy upadli i żyjemy w upadłym świecie. Kolejna konsekwencja problemu w naszym życiu jest taka, że są to ludzkie zachowania względem nas. Ani diabeł, ani Bóg nie mają z tym nic wspólnego, jeśli jesteśmy, kiedy zachowujemy się niewłaściwie względem kogoś. To nie jest Boża ingerencja, to nie jest diabelska ingerencja, to jesteśmy my. Ludzie nas ranią, ludzie, my sami, my wszyscy mamy potencjał, aby ranić. I te zachowania względem nas mogą wywoływać również w nas problemy. Kolejna przyczyna to jest to, że Bóg używa pewnych sytuacji, scenariuszy, aby nas wychowywać. I teraz muszę się tu zatrzymać. Bóg nigdy nie używa choroby, aby nas wychowywać. Nigdy. Choroba nie jest miejscem, kiedy Bóg cię wychowuje. Bóg nie używa czegoś, czego nie ma. Bóg nie używa czegoś, co chce zniszczyć. Ale czasami jest tak, są takie scenariusze w naszym życiu, są takie wyzwania w naszym życiu, różnego rodzaju, nie choroba, że jesteśmy w procesie, kiedy Bóg nas wychowuje. I ostatnia przyczyna problemu w naszym życiu, ja tego doświadczyłem kilka razy w moim życiu, to jest ewidentny diabelski atak, kiedy diabeł przychodzi cię zmieść. To jest diabelski atak. Czym jest wojna na Ukrainie? To nie jest Boży sposób wychowywania Ukrainy. To jest diabelski atak, aby niszczyć, zabijać i wytracać. To jest jego, to jest diabelska rzecz. W naszym życiu, kiedy przychodzi choroba, w naszym życiu, kiedy szczególnie przychodzi choroba, na którą już nie ma żadnego lekarstwa, bardzo często jest to diabelski atak na nasze życie. Ja powiem tak, ja wiem, o czym mówię. Ja doświadczyłem tego w moim życiu, kiedy zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. I kiedy zrozumiałem, że to jest diabelski atak na moje życie, zacząłem walczyć o swoje uzdrowienie. Zacząłem o to walczyć i chwała Bogu i dzięki Bogu stało się to, że Bóg mnie całkowicie uzdrowił i to było 15 lat temu. Było 15 lat temu, kiedy Bóg mnie całkowicie uzdrowił. I ostatnia rzecz, którą widzimy w Nowym Testamencie. To jest ostatnia rzecz. To jest klarowna Boża miłość, która dotyka życia każdego z nas. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 8 do 10. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Widzisz, Chrystus nie umarł za mnie, za ciebie w sytuacji, kiedy my zrobiliśmy rachunek sumienia, że musimy zmienić nasze życie. Chrystus umarł za mnie i za ciebie wtedy, kiedy jeszcze my byliśmy grzesznikami. Kiedy byliśmy ludźmi upadłymi, kiedy nie zwracaliśmy w ogóle, ale to w ogóle uwagi na to, kim jest Bóg, co chce Bóg, jak wygląda życie z Bogiem. Chrystus umarł za nas, kiedy On dla nas był jeszcze nikim. My nawet nie wierzyliśmy w Jego istnienie. Chrystus już wtedy umarł za mnie. Powiem więcej. Chrystus wiszący na krzyżu, Jego korona cierniowa, krew płynąca z każdej części Jego ciała, wskazywała na jedną rzecz, że On umiera ze względu na nas. On umiera, aby ciebie uratować. On umiera, aby tobie dać życie. I dalej Biblia mówi tak. Bóg okazuje nam miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Posłuchajcie. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, był taki moment w twoim życiu, kiedy byłeś nieprzyjacielem względem Boga. Są dwie opcje. Albo jesteś przyjacielem Boga, albo jesteś nieprzyjacielem Boga. Nie ma niczego pośrodku. To od ciebie zależy, czy jesteś nieprzyjacielem i od ciebie zależy, czy jesteś przyjacielem. To jest twój wybór. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliście pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. To jest Boża miłość, która przewyższa wszystko, że On umarł za mnie, On umarł za ciebie, kiedy ty jeszcze szydziłeś z Boga, kiedy Bóg był dla ciebie tylko religią, kiedy Bóg był dla ciebie niedzielnym dodatkiem. On już wtedy umarł za ciebie. I Biblia mówi, że skoro On umarł za ciebie, kiedy ty byłeś Jego nieprzyjacielem, o wiele bardziej On będzie teraz błogosławił nasze życie. List Jakuba, 1:16. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Zobaczcie, nie dajcie się zwieść. Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Jakub mówi, nie dajcie się zwieść. Co to znaczy? Dlatego, że wiele razy będą sytuacje w naszym życiu, że będziemy obarczać Boga za to, co się dzieje w naszym życiu. Jakub mówi, nie dajcie się zwieść. Diabeł jest nie tylko oskarżycielem ciebie. On cię oskarża każdego dnia. Jeśli zgrzeszysz, on cię oskarża. On cię oskarża przed Bogiem. Widzisz, ten człowiek znowu. On dzień w dzień to się dzieje. Dzień w dzień on to robi. Zobacz, zrezygnuj z niego. On nie tylko oskarża nas przed Bogiem, ale on oskarża Boga przed nami. On oskarża Boga przed nami. Musimy zrozumieć, kochani, jeśli tego nie zrozumiesz, będziesz miał zamieszanie w głowie. Wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Rzeczy, które się dzieją bardzo często w twoim i moim życiu, one nie mają nic wspólnego z Bogiem. Diabeł uwielbia coś robić. I się podpina, później ci wmawiać do głowy. Zobacz, co Bóg ci zrobił. Jest taka radykalna historia, opowiem wam ją. To nas trudna. Historia dotyczy pewnego pedofila. Sytuacja dzieje się niestety w Polsce. Pedofil przyjaźnił się z rodzicami małego chłopca. Byli w bardzo bliskiej relacji. I pewnego dnia ojciec, matka poprosili, aby ten znajomy odebrał tego chłopczyka z przedszkola. A więc ten znajomy poszedł, aby odebrać chłopczyka z przedszkola. Miał pozwolenie od rodziców, aby mógł to zrobić. Wziął go do samochodu, pojechali gdzieś do lasu i wykorzystał tego chłopca. Straszna rzecz. Ale kiedy to zrobił, stała się jeszcze gorsza rzecz. Powiedział temu chłopcu taką rzecz. Widzisz, twój tato kazał mi, abym ja zrobił to tobie. Twój tato kazał mi, abym ja ciebie ukarał. Nie mów nic swojemu tacie, co się stało, bo będzie jeszcze gorzej. Nie mów nic mamie, co się stało, bo będzie jeszcze gorzej. To dziecko wróciło do domu i stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie powiedział nic swoim rodzicom, bo wiedział, że to ojciec kazał, aby ten człowiek mu to zrobił. A po drugie, został totalnie zniszczony obraz ojca w głowie tego małego dziecka. Ta sytuacja okazała się, ten chłopiec się przyznał do tego wiele, wiele lat później. Ale to, co to wykorzystanie spowodowało w życiu tego dziecka, już było prawie nieodwracalne. Dokładnie to robi diabeł. On ci coś zabiera, on coś czyni, a później wkręca ci do głowy, że to ojciec, który jest w niebie, jest autorem tego, co ci się stało. Bóg nie ma nic wspólnego z twoją chorobą, z chorobą twoich bliskich, z nieszczęściem, które spotkało cię w rodzinie. On nie ma z tym nic wspólnego. Bo natura Boga jest taka, aby dawać. Natura Boga jest taka, aby poświęcić swojego Syna, który umiera na krzyżu za ciebie. Czy ten, który poświęcił swojego Syna na krzyżu za ciebie, to jest ten sam Bóg, który przychodzi teraz i zsyła na ciebie chorobę, zsyła na ciebie kary, zsyła na ciebie przekleństwo? Czy to jest w ogóle, to jest logiczne? To nawet nie jest logiczne. To jest nielogiczne. Jezus umarł na krzyżu za nas, aby pokazać nam: kocham Cię. Kocham Cię. Przyszedłem, aby dać Ci życie. Przyszedłem, aby nie krzywdzić Cię, ale przyszedłem, aby dać Ci życie. Dlaczego ja Wam to wszystko mówię? Abyśmy przestali oskarżać Boga o rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. Kiedy patrzę na to, co mnie otacza dookoła, na sytuacje, na wyzwania, musisz mieć zrozumienie, że pewne rzeczy się stały w twoim życiu, pewne rzeczy stały się w twojej rodzinie i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To zrobił diabeł. Nigdy nie będziesz skuteczny, aby przeciwstawiać się diabłu, jeśli nie będziesz wiedział, że to jest diabeł. Chciałbym, żebyśmy powstali i się pomodlili. Abyśmy pomodlili się o to, abyśmy mieli właściwy obraz Boga, który jest kim? Ojcem. On jest dobrym ojcem. Biblia mówi o tym, że jeśli ktoś by przyszedł do ziemskiego ojca, jakieś dziecko by przyszło i poprosiło o rybę, czy ten ojciec, jego tata, da mu węża? Czy jeśli poprosi to dziecko ojca o chleb, czy da mu kamień? Nie. To jest dobry ojciec, który daje nam dobre rzeczy. Musisz zmienić, ja muszę cały czas pilnować właściwego obrazu Boga. Właściwy obraz Boga to jest Chrystus, który wisi na krzyżu dla mojego zbawienia, dla mojego uzdrowienia i dla mojego uwolnienia. To jest mój Bóg. Mój Bóg pozwolił się ukrzyżować, abym ja miał życie. I On nie chce robić niczego złego w moim życiu. Wszystko, co On robi w moim życiu, jest dobre. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, abyś zmieniał nasze myślenie na Twój temat. aby Twoje Słowo przynosiło nam prawdę, aby Twoje Słowo przynosiło nam światło, aby Twoje Słowo przynosiło nam Twoje błogosławieństwo. Królu, my potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego zrozumienia. Niech Twoje Słowo pokazuje nam, jaki Ty jesteś. Modlę się, abyś usunął wszelki niewłaściwy obraz Ciebie, abyś usunął z naszego życia wszelki niewłaściwy obraz Ciebie, abyśmy nie przypisywali w żaden sposób Tobie rzeczy, które zrobił diabeł albo które robi diabeł. Panie, ja modlę się Duchu Święty, abyś Twój krzyż był wyznacznikiem, Panie, tego, kim Ty naprawdę jesteś. Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, my modlimy się jeszcze raz o życie Wojtka, o jego zdrowie. Panie, my przeciwstawiamy się temu, co się dokonało w jego życiu. Przeciwstawiamy się temu, co się dokonało w jego życiu. Ale modlę się o całkowite uzdrowienie, Jezu. Ale modlę się o całkowite uzdrowienie. Oczekujemy dobrych wieści. Oczekujemy dobrych wieści. Wieści polepszenia zdrowia. Wieści, Panie, kiedy żebra zaczną się zrastać. Wieści, Panie, że jego mostek zostanie uzdrowiony, że odejdzie wszelka woda z płuc, Panie, że przyjdzie życie, Duchu Święty. Ja modlę się, abyś go całkowicie uzdrowił, abyś dokonał tego, Ojcze. Oczekujemy tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, o całą rodzinę Wojtka, abyś ich błogosławił, aby nie tracili wiary, aby nie tracili nadziei w to, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że Ty jesteś dobrym Panem. Niech Twoje imię, Jezu, będzie uwielbione. Niech Twoje imię, Jezu, będzie błogosławione. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie cześć, bo Ty jesteś wielki, wspaniały i cudowny. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Amen. To słowo jest bardzo ważne dla mnie i dla Ciebie. Ilekroć chcesz zrozumieć, jaki jest Bóg, popatrz na krzyż. To jest Jego miłość względem Ciebie i mnie.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.